Historycznie król Tyru, do którego dzisiaj skierowane są te słowa, to był władca przez te różne współczesne konteksty bardzo aktualny. Naprawdę uroiło mu się, że jest potomkiem bogów. To w starożytności były bardzo częste tendencje. Chodzi o to, że tego się tak dzisiaj nie nazywa, ale to słowo proroka Ezechiela jest naprawdę dzisiaj skierowane do całej tej, tak to może nieładnie wyrażę, ale białej kultury, która próbuje sobie nie tylko bez Boga, ale i wbrew Bogu wszystko układać, ustalać, zarządzać, decydować. Pan Bóg na to wszystko mówi, jest to głupota. Jest to największa głupota, na jaką człowiek może się zdobyć, dlatego że ona kończy się tutaj, mamy jedno takie zdanie, ono domaga się komentarza, bo Pan Bóg mówi przez proroka Ezechiela do tego króla w tej wyroczni, że umrze śmiercią nieobrzezanych. Chodzi o to, że nie o to religijno-kulturowy znak, którym się Żydzi posługiwali z woli Bożej, tylko chodzi o to, że to jest taki idiom żydowski, który mówi z daleka od Boga. Umrzesz z daleka od Boga. I co ci z tej całej mądrości, z całego bogactwa, z tych wszystkich układów politycznych, z tego, że powołałeś fundacje, które wpływały na losy w Chinach, w Afryce, w Ameryce Południowej. Już mamy takich ludzi dzisiaj. Już po nazwiskach nie będziemy tutaj wyczytywać z ludu wybranego, akurat ten jeden, który mi przyszedł do głowy pochodzi. Umrze śmiercią nieobrzezanych, choć może sam jest obrzezany. I to jest słowo, którym Pan Bóg chce także i do tych współczesnych mędrków, takich przemądrzałych, dotrzeć. Żeby sobie uświadomili, że tak naprawdę to On zabija i On sam ożywia. To ten psalm, ten refren dzisiaj brzmi też tak złowrogo. Chodzi o to, że w ręku Pana Boga jest życie. W ręku Pana Boga. Że to, że tam takie eksperymenty medyczne, takie naruszenie etyki, takie rozważania różnych gremiów światowych, jak się bardzo można posunąć jeszcze w genetyce, a inni mówią, że z kolei te gremia obradują, a tam już jakieś podziemne laboratoria gdzieś, najczęściej w Chinach się to zrzuca na nich, że już się i tak posunęły dalej. Tak naprawdę ta dzisiejsza pierwsza lekcja z wielkim przejęciem mówi w imieniu Pana Boga. Umrzesz i co dalej? Chodzi o to, w jakiej odległości od Pana Boga zastanie cię śmierć. I to jest tak naprawdę dla nas dobra nowina, bo my jesteśmy na Eucharystii znowu. To takie są one nie są złowrogie, no one są takie uczciwe, nie? Takie ostrzegawcze. Te wszystkie zawołania prorockie, które się rozlegają dzisiaj w Kościele. Ale dla nas, którzy jesteśmy przy ołtarzu, to są słowa, które nas owszem powinny przejąć w tym sensie, że jest tak wielu ludzi tymi słowami i taką prawdą i taką perspektywą nieprzejętych. Oczywiście, że tam nikt do tego Pana obmurowanego w swojej twierdzy w Stanach listów pisać nie będzie, bo to jest pewnie na darmo. Niech się tam zajmują tym jego jacyś współrządzący całym światem, czy istnieją, czy nie istnieją te rządy światowe. My bardziej zwróćmy uwagę na tych, których spotykamy na własnej drodze życia. Niełatwo jest komuś powiedzieć, umrzesz i co dalej, zwłaszcza wtedy, kiedy jest syty, uśmiechnięty i twarz ma namaszczoną, ale prawda jest taka. Druga strona tego dzisiejszego Bożego Słowa to jest to, co Pan Jezus mówi nam znowu dzisiaj, że tak naprawdę zbawia Pan Bóg, że te wszystkie tendencje są głupotą, dlatego że człowiek sam siebie usiłuje zbawić. Nie przeczytał tej opowieści o wieży Babel z Księgi Rodzaju, nie? Nie przeczytał. Uznał to za głupotę, igraszkę i jakiś bajkowy mit. A tymczasem to tam się zawiera prawda o tym, że człowiek próbuje sam zdobyć dla siebie to, czego sobie dać absolutnie nie może. Tylko Pan Bóg zbawia. U ludzi zbawienie jest niemożliwe. U Boga jest zbawienie. U Boga wszystko jest możliwe. Przejmujące jest, i myślę, że to też warto wziąć pod uwagę to, że uczniowie się przerazili, kiedy Pan Jezus... Oni nie byli jakimiś krezusami, to w ogóle chyba za duże słowo jak do nich. To raczej byli ludzie ubodzy. I to też dobrze pokazuje, że można mieć takie oczekiwania, pragnienia, które tworzą w człowieku takie poczucie pewności, nie? Że można naprawdę nie mieć wiele, ale uważać się za naprawdę bogatego. I kiedy Pan Jezus mówi, z trudnością zbawiony będzie bogaty, to ci biedni tak naprawdę przecież w tamtym świecie pomyśleć o statusie majątkowym tych uczniów z Jeziora Galilejskiego, a oni się przerazili. I może to jest też dobry przykład dla nas zapisany w tej Mateuszowej Ewangelii. Nie, to, że nie możemy się równać z tymi wszystkimi, choć może ktoś tam miałby jakieś oczekiwania i Pan Bóg mu je dzisiaj studzi z tej listy najbogatszych Polaków, nie? Ale można mieć taki sposób uwikłania w doczesność, w te rzeczy materialne, że warto się czasem przerazić, kiedy słyszymy, że Pan Jezus mówi, uważajcie, bo bogactwo pęta, bo ono odprowadza od Pana Boga. Myślę sobie, że to faktycznie, znowu powtórzę to nieładne sformułowanie w tej naszej białej kulturze, ona się taka staje, nie? Staje się syta, taka bogata, pewna siebie, a przez to wszystko daleka od Pana Boga. Pan Jezus dzisiaj nas podnosi tym słowem, że jeśli jesteśmy blisko Jego, to jesteśmy obdarzeni odpowiedzialnością za tyle relacji. Stokroć tyle otrzyma braci, sióstr, ojca, matek, dzieci, pól. Stokroć tyle. I życie wieczne jest w naszym zasięgu. Amen.